Podcast Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
A teraz mówię, dobry wieczór z Kołobrzegu, z nadmorza. Być może słychać szum Bałtyku i śpiew mew.
Wszystkie książki świata.
Adam Iwaszkiewicz z Radia Koszalin i Michał Nogaś. Jesteśmy tutaj dlatego, że kończy się powoli 31. Transport Literacki, festiwal, którego gościem najważniejszym był, jest w tym roku, wspaniały gość dzisiejszego wydania audycji, wielki węgierski pisarz i jeden z największych prozaików XX i XXI wieku, tego przełomu, Peter Nados. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A ten drugi głos, dobry wieczór, należy do Aleksandry Baty Bocian, która jest naszą tłumaczką dzisiaj z polskiego na węgierski i w drugą stronę. Bardzo się cieszę, że pan Peter jest z nami. Chcę powiedzieć, że powodów do rozmowy jest kilka. Tym bezpośrednim jest ukazanie się właśnie pierwszego tomu monumentalnego dzieła węgierskiego pisarza Historii Równoległych, to jest Nieme Imperium. Trzy tomy się ukażą, mamy nadzieję, w przekładzie Elżbiety Sobolewskiej, ale znamy też w Polsce doskonale arcydzieło zatytułowane Pamięć. Już trzy wydania w Polsce się ukazały. O literaturze za chwilę, ale jeżeli pan pozwoli, to chciałbym zacząć od spraw bieżących. No, nie sposób sobie wyobrazić piękniejszego zbiegu okoliczności. Dwa tygodnie temu na Węgrzech doszło do przełomu politycznego. Na Węgry skierowane były oczy całej Europy i całego świata. Jak pan przyjął wynik wyborów?
Egészen másra számítottam, de nagyon nagy szerencsénk van, hogy az én számításaim nem váltak be, hanem valami egészen más történt, és nagyszerű, hogy így történt, csak ennyit tudok mondani.
Liczyłam na coś zupełnie innego. Mamy bardzo wielkie szczęście, że moje obliczenia, wyliczenia czy przewidywania się nie ziściły. Myślę, że to jest ogromne szczęście, tyle chciałbym na razie powiedzieć.
Ale w jakim sensie pańskie obliczenia się nie sprawdziły?
Az volt a számításom, hogy ezt a választást az uralkodó 16 év óta uralkodó párt nem akarja és nem tudja elveszíteni. És azért, hogy ne kelljen elveszítenie, mindent meg fog tenni. Ennek titkosszolgálati jelei voltak, amit a nyugati titkosszolgálatok a Politico című folyóiratban nyilvánosságra hoztak. Ennek maga a miniszterelnök jelzéseit adta, sőt a választás napján, a számlálás előtt néhány órával a saját három legfontosabb munkatársa olyan híreket terjesztett el, miszerint az ellenzék, ha nem nyeri meg a választásokat, akkor fegyveres felkelésre és az intézmények megszállására készül.
Te wybory były naprawdę bardzo ważne. Chodziło o taki rząd, który władał przez 16 lat krajem, który nie chciał, nie mógł utracić i komunikował to, że nie może utracić władzy. Wszystko zrobi w celu nie utracenia tej władzy. Nawet sięgnie po służby tajne, o czym publikowano też między innymi w czasopiśmie Politico. Nawet były jasne sygnały ze strony pana premiera, który bezpośrednio przed samymi wyborami w towarzystwie trzech najważniejszych współpracowników zakomunikował, że jeśli zostaną przegrane wybory przez opozycję, to zostaną wprowadzone służby mundurowe na ulicę.
Elveszti, tehát a előkészített, a meghamisítás előkészített rendszere működik. De valószínűleg a miniszterelnök az utolsó pillanatban megtette élete első államfői vagy államférfiúi gesztusát, mert addig csak pártpolitikai gesztusokat tett, és egy demokráciában a pártpolitika az kevés, holott pártpolitikából áll, és bejelentette, hogy elvesztette a választásukat. És ez nem volt tőle egy várható bejelentés, mert másként volt előkészítve. Úgy volt előkészítve, hogy az ellenzék fogja elveszteni. Ahogy fogalmazott néhány hónappal ezelőtt, nem először, hanem másodszor, a nemzet nem vesztheti el a választásokat. És a nemzetet önmagával azonosította, tehát mint egy kitulajdonította a nemzet fogalmát a saját pártja számára, a saját oligarchái számára, és annak az együttműködésnek az érdekében, amit a Trump elnökkel és a Putyinnal folytatott. Akik mind a ketten a választás előtt hitet tettek az Orbán, az egyedüli lehetőség az Orbán kormány nyer választási győzelme érdekében. Ezt egyébként megtette az Angela Merkel is néhány hónappal ezelőtt.
Chodzi o to, że jeśli straci, jeśli przegra wybory opozycja, czyli zadziała ten system fałszowania systemu wyborczego czy wyborów samych, wtedy zostaną wprowadzone te właśnie służby mundurowe, czy po prostu będzie broń na ulicach. Jednak wobec przegranej przez partię rządzącą wyborów, tak naprawdę po raz pierwszy premier wykonał gest, który jest godny osoby stojącej na czele państwa, która jest nie tylko politykiem partyjnym, tylko kieruje państwem. I tak powinno być w demokracji, że sama polityka partyjna nie kieruje państwem, tylko właśnie demokratycznie się rządzi państwem. I wówczas on powiedział oficjalnie, że przegrał te wybory. Nie był to krok, którego się spodziewaliśmy, ponieważ już wielokrotnie wcześniej zaznaczał, że naród, z którym on się sam utożsamiał oraz wszyscy jego oligarchowie, cały jego krąg wspierających go osób był utożsamiany, przywłaszczył sobie pojęcie narodu i hasło było takie, że naród nie może przegrać wyborów. Też po jego stronie opowiedzieli się i Trump, i Putin, którzy wcześniej jeszcze potwierdzali, że jedynym słusznym wyborem, jedynym wygranym może być tylko Orbán. Zresztą kilka miesięcy wcześniej to samo się wydarzyło z Angelą Merkel.
Może dość o polityce, chociaż w jakimś sensie to, co pan powiedział, doprowadziło do kolejnego pytania, które chciałbym zadać. Ja nie będę ukrywał, jestem wielkim miłośnikiem pańskiego pisania i pańskiej twórczości. Pamiętam lekturę pamięci i teraz jakiś rodzaj dreszczy, które mi towarzyszyły, opętały mnie, kiedy czytałem pierwszy tom historii równoległych. I myślę, że dla polskich czytelniczek i czytelników warto by wyjaśnić, jeżeli mogę teraz pana o to prosić, albo im podpowiedzieć, na ile trudna historia Węgier, narodu węgierskiego, i szerzej naszej części Europy, tej części kontynentu, miała lub ma wpływ na to, jak i o czym pan pisze. Czy to jakkolwiek się spotyka ze sobą?
Alapvetően befolyásolta. Nem tudta nem befolyásolni.
Miała podstawowe znaczenie, nie miała szansy na niewpływanie na nie.
Az emlékiratok könyvét úgy írtam, mint egy szabadságkönyvet, de beláttam, hogy a szabadság az még nagyobb, mert a szabadság az nem politikai szabadság, hanem nagyon sokféle más vonatkozása van, a személyes szabadság, nem a nemzet szabadsága, hanem a személy szabadsága, a személy szabadságának a komprimátuma, és ezért kezdtem írni a párhuzamos történeteket. A párhuzamos történeteket is diktatúrába kezdtem írni, és arra sem gondoltam, hogy ez a diktatúra, amit kommunista diktatúrának neveztek, de a kommunizmushoz vagy a kommunistákhoz semmi köze nem volt, hiszen a Sztálin a kommunistákat megölette, vagy a kommunistákat is megölette. Hát minden esetre egy diktatúra volt, és úgy gondoltam, hogy függetlenül attól, hogy honfitársaim mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak, én teszem a magamét.
Pamięć to jest książka wolności, o wolności. i tak naprawdę musiałam stwierdzić, że wolnością nie jest tylko wolność w sensie politycznym, nie jest to tylko wolność narodu, jest to także wolność osobista, jest to komprymat wolności jednostki. Również historie równoległe zaczęłam pisać w okresie dyktatury. Co prawda była to dyktatura komunistyczna, chociaż też może nie powinno się nazywać ją komunistyczną, bo przecież Stalin zabił wszystkich komunistów, zamordował. Bez względu po prostu na wszystko ja robię swoje.
Robię swoje, to znaczy takie mam odczucie jako pański czytelnik. Przede wszystkim zależy mi, czyli panu, na dbaniu o tę wolność osobistą i w życiu prywatnym, i w twórczości, w pisaniu, i pamięć, i historie równoległe. To są wspaniałe powieści, w których pan, jak to się mówi kolokwialnie, nie bierze jeńców. Pisze pan po swojemu i o tym, o czym pan chce czytelnika poinformować. Czy ja dobrze rozumiem, że właśnie wolność osobista od zawsze była dla pana jakimś rodzajem drogowskazu i w życiu osobistym, i w życiu zawodowym?
A szabadság az egy mindenképpen egy központi fogalom, de nem az egyedüli fogalom. Mert egy személynek, mint amilyen én vagyok, vagy bárki, az én tartalma az nagyon kicsi. A mi tartalma azonban nagyon nagy. Ennek különböző emeletei, különböző lépcsőfokai, különböző aspektusai vannak, és engem főleg ezek érdekelnek. Majd folytatnám, csak ezt mondja.
Wolność jest pojęciem centralnym, ale nie jest jedynym pojęciem, bo osoba ma w ramach osoby, w ramach osoby jest pojęcie ja i jest to dość ograniczone. Natomiast pojęcie my jest bardzo obszerne i to ma też bardzo różne stopnie tego zgłębiania się.
Szerencsére előtte már a Gombrowicz a naplójában elmagyarázta, amikor féltette a lengyeleket az ellenállástól, mert belátta, hogy az ellenállók kénytelenek egy olyan szövetséget teremteni, amiből az ént kizárják.
Na szczęście Gombrowicz już to wyjaśnił bardzo szczegółowo w swoim dzienniku przede mną, który bardzo obawiał się o Polaków, obawiał się tego oporu polskiego, ponieważ w ramach sprzeciwu oporu wyklucza się to ja.
Érdekes módon ugyanabban az időben, amikor Gombrowicz a naplóit írta, a Zsid is írta a naplóit, és ugyanettől féltette a franciákat.
Co ciekawe, w tym samym czasie, co pisał Gombrowicz, także pisał Żyd i on obawiał się tego samego w stosunku do Francuzów.
Hát fölborul, és a lengyel történelmnek is, meg a magyar történelmnek is van egy hasonló függetlenségi tanulsága, amivel a Gombrowicz számolt, hogy fölborul az egyensúly, az én, a személyes szabadság és a nemzeti függetlenség között. És a nemzeti függetlenség szabadságát összetévesztik a személy szabadságával.
W polskiej historii, jak i w węgierskiej historii jest taka nauczka niezależności, suwerenności, niepodległości, której się obawiał właśnie Gombrowicz, że zostanie zakłócona równowaga między tym ja, między tą wolnością osobistą, a wolnością narodu.
Na ile to wszystko, czego pan doświadcza i co pan odczuwał i odczuwa, ma wpływ na to, jak pan pisze? Ja wiem, że każdy autor pisze w sposób bardzo subiektywny i w jakimś sensie egoistyczny, ale ponieważ pan ma umiejętność formułowania dla wielu zaskakujących i intrygujących tez, to chciałbym jeszcze o to dopytać.
Na Gyula, jelentősen befolyásolja.
Bardzo ma duży wpływ.
Genetikusan valamennyien egyedi példányok vagyunk.
Genetycznie jesteśmy jednostkami indywidualnymi.
De mindaz, amit magunkkal hozunk, genetikai adottságként, az már nem föltétlenül csak a miénk.
Ale to wszystko, co przynosimy ze sobą jako nasza unikalność genetyczna, to nie jest tylko nasze.
Hanem ehhez még hozzájön mindaz, amit az ember megtanul, például a nyelv, például a vallások, például a történetek, például a mitoszok, például a hiedelmek, és így tovább, és így tovább. Tehát a különböző szinteken, etnikai, a teológiai, a vallástörténeti, mitológia történeti, az archaikus, mágikus, a mítikus, és amit a modernitás, a korszaka, ez a furcsa emocionális. Az emóció egy teljesen új dolog. Most ezeken a szinteken mozgok én, minden szinten, hogy úgy mondjam, egyszerre, és minden aspektusból. De ez mondjuk nem én személyesen én vagyok, hanem egy olyan én, amelyik érzékeli a benne megnyilvánuló többes számot, vagy benne megnyilvánuló többest, ami nem csak egy nemzetre vonatkozik, hanem az emberiségre vonatkozik, vagy akár az emlős állatokra vonatkozik. Az ember is egy emlős állat. De nagyon sok hasonlóságunk van a kutyákkal és a tehenekkel.
I do tego jeszcze dochodzi to, czego się nauczymy, czyli język, czyli historia, mity, wiara, jakieś wierzenia. To działa na różnych poziomach, na poziomie etnograficznym, teologicznym, historii wiary, mitologicznym, archaicznym, magicznym czy mitycznym. Oraz nowoczesnym, bo to jest coś zupełnie nowego, na poziomie emocjonalnym. I to są te obszary, to są te poziomy, na których ja się poruszam pod każdym względem, w każdym aspekcie. Ale nie jestem to ja osobiście, tylko jest to objawienie wieloosobowości, tej liczby mnogiej, może tak, która przejawia się przeze mnie. I ta liczba mnoga może dotyczyć narodu, może dotyczyć ludzkości, ale może dotyczyć po prostu ssaków, bo na przykład bardzo do człowieka podobne są choćby psy i krowy.
Ale żebym ja to dobrze zrozumiał, czy to znaczy, że pan urodzony w 1942 roku, mający za sobą doświadczenie już 8 dekad życia, wspominając o genetyce, chcę powiedzieć, że w jakimś sensie pisze pan także w imieniu poprzednich pokoleń?
A múlt generációk nevében nem tud írni senki, mindenki csak a maga nevében tud írni, de figyelembe veszem a megelőző generációkat, igen, nem felejtem el őket.
W imieniu zeszłych pokoleń, dawnych pokoleń, nikt nie jest w stanie pisać. Każdy pisze w swoim imieniu, natomiast oczywiście biorę także ich pod uwagę.
Panie Peterze, ja chciałem pana zapytać o ten projekt, o to przedsięwzięcie literackie, którym okazały się być historie równoległe. W Polsce dostaliśmy pierwszy tom. Całość ma stron, podobno w oryginale, 1700. Polskie wydanie to jest pierwszy tom w tej chwili, to jest nieco ponad 400 stron. Pan pisze totalnie i pana powieści to są dzieła totalne. Jak doszło do narodzin pomysłu historii równoległych? Kiedy to się wydarzyło? Czytałem gdzieś, że właściwie to się wszystko zaczęło zaraz po tym, jak pan postawił ostatnią kropkę w pamięci, czyli w poprzednim wielkim dziele.
Ahhoz, hogy az ember 11 évig írjon egy könyvet, és az emlékiratok könyvét 11 évig írtam, teljesen elszigetelten a diktatúrában, kis faházban, barátaimtól persze nem voltam elszigetelve, akkor ezt a munkát csak úgy tudja befejezni, hogyha megkezdi a munkát egy következő könyvön, és a következő munka az mindenképpen tartalmazza azokat a felismeréseket, amelyeket az első 11 évben csinált. Ezt a 11 évet aztán egy 20 éves szakasz követte, tehát összesen 31 év, olyan, mint egy hosszú börtönbüntetés. Menet közben kialakult, hogy mit kellene tulajdonképpen még csinálnom ahhoz, hogy a saját igényeimet kielégítsem, a saját irodalmi igényeimet kielégítsem.
Pisanie przez 11 lat takiej książki właściwie w całkowitej izolacji, w dyktaturze, w małym domku drewnianym. Muszę zaznaczyć, że oczywiście nie byłem tutaj odseparowany od swoich przyjaciół. To jest pewien proces. Ten proces można w ten sposób tylko zakończyć, jeśli w trakcie zaczyna się coś kolejnego. Zaczyna się myśleć o nowej książce. Polsce i te spostrzeżenia, które w ciągu tych 11 lat pisania pamięci poczyniłem, do nich się dodały te kolejne 20 lat spostrzeżeń poczynionych w trakcie pisania historii równoległych. I to tak naprawdę w sumie daje 31 lat, co można by w sumie porównać z wieloletnim wyrokiem więzienia. I w tym czasie ja się też zastanawiałem, co jeszcze miałbym uczynić, poczynić, żeby sprostać swoim wymaganiom literackim.
És egészen konkrétan itt az volt a tárgy, a gondolkodás tárgya, hogy az emlékiratok könyve az megmaradt az irodalmi hagyományba, és az irodalmi hagyomány az egy oksági filozófiai hagyományon áll, egy kauzalitásra épülő irodalmi hagyományon, tehát a regény az valamitől valamiig tart. De az élet nem így működik. Az élet nem a születéssel kezdődik, és nem a halállal végződik. Tehát nekem egy nyitott szerkezetre kell törekednem, és a párhuzamos történetek, az ennek párhuzamos történeteknek ez a nyitott szerkezet az alapja.
Konkrétnie chodzi o to, że przedmiotem tych przemyśleń było to, że pamięć jest wpisana w pewną tradycję literacką tego przyczynowo-skutkowego przechodzenia od czegoś do czegoś, tego jak życie trwa od urodzenia do śmierci na przykład, ale tak w rzeczywistości nie jest przecież. Dlatego ja chciałem sięgnąć po tę otwartą formę i ta właśnie otwarta forma jest w historiach równoległych.
Otwarta forma to znaczy co? Książka dopiero się ukazuje w Polsce, więc jeżeli mogę prosić, byśmy to wyjaśnili słuchaczom.
Ez nagyon sok mindent jelent egyszerre, tehát ez valószínűleg mindent nem fogok tudni felsorolni, de elsősorban azt jelenti, hogy egy emberi életben olyan emberek is hatással vannak rám, és én olyan emberekre is hatással vagyok, akiket nem ismerek. Tehát tulajdonképpen egy olyan regényt szerettem volna írni, olyan emberekről szerettem volna regényt írni, akik egymást nem ismerik. Nem olyanokról, akik egymást ismerik.
Wiele rzeczy to obejmuje. Na pewno nie uda mi się wszystkich tutaj wymienić, ale przede wszystkim chodzi o to, jak w ludzkim życiu ludzie mają wpływ na siebie, tacy ludzie mają wpływ na mnie na przykład, których ja nie znam. I ja mam też wpływ na tych ludzi, których nie znam. To samo chciałem ująć właśnie w mojej książce.
Czasem bardzo interesuje to, hogy a fokozatokat figyelembe vegyem. Tehát, hogy ki, mire, milyen hatással van, és azok ezzel milyen folyamatokat indít meg, és azok a folyamatok aztán merre vezetnek. Szakítottam például azzal, hogy van a regénynek egy főárama, és vannak mellékáramok. Vannak főszereplők, és vannak mellékszereplők. Nincsenek. Bármelyik mellékszereplő hirtelen főszereplővé válhat, azért mert hallatlanul érdekes, ahogy minden ember érdekes. Nincs olyan ember, aki ne lenne érdekes.
I to wszystko ma pewne stopnie. Kto w jaki sposób na kogoś i na kogo wpływa, jakie to rozpoczyna procesy, jakie to wzmaga procesy, które do czego doprowadzają. Ja w tym momencie zerwałem z tym, żeby były wątki główne i poboczne. Zerwałem z podziałem na bohaterów głównych i pobocznych, bo tak naprawdę nie ma postaci, które są mniej ciekawe. Każdy człowiek jest ciekawy.
Vannak közvetlen kapcsolatok, direkt kapcsolatok. Piroska meglátja Lajost, és beleszeret, vagy fordítva, vagy nem szeret bele, és vannak aztán közvetett kapcsolatok, és a közvetett kapcsolatoknak nagy, széles a rendszere. És engem az érdekelt, hogy a regény meddig tágítható, hogyan tudok eltévedni ebben a emberi rengetegben, amelyik együtt él, és állandóan áthat egymásra, anélkül, hogy tudnám.
Są bezpośrednie związki między ludźmi, na przykład Piroszko zobaczy Lajosza i się w nim zakochuje, albo może właśnie się nie zakochuje w nim. Są też związki niebezpośrednie. i to jest naprawdę bardzo szeroki system. Byłam ciekawy tego, jak daleko da się to rozprzestrzenić, rozciągnąć, jak jestem w stanie się w tym zagubić.
Za chwilę wrócimy do tego wątku, ale powiedział pan jedną rzecz w poprzedniej wypowiedzi, która uderzyła mnie bardzo silnie i myślę, że to, co pan mówi i to, jak pan pisze, w jakimś sensie stoi w kontrze do naszych czasów. Powiedział pan takie zdanie: każdy człowiek jest ciekawy. Gdybyśmy się dookoła rozejrzeli, to wszyscy nam mówią, że niewiele osób jest ciekawych. Wszyscy są tacy sami, byle jacy i nie warto się nad nimi pochylać. A w historiach równoległych i też wcześniej w pamięci, pan ma całą gamę, paletę bohaterów, którzy są właśnie równie ciekawi, których detale z życia pan wyciąga i czyni je ich ciekawymi postaciami. To nie jest nowoczesne podejście.
Nem, hát attól függ, hogy mit értünk modern alatt, ez nem postmodern. Ez mindenképpen modern, mert a francia forradalom, vagy helyesebben a francia felvilágosodás három eszméje alapján áll, tehát a tudás és a megismerés eszméje alatt érvényes ez a modernitás. Most átcsúsztunk a posztmodernbe, a tudás érdektelenné vált, tulajdonképpen a nem tudás felértékelődött, ami nagyon érdekes. Másrészt meg engem olyan nagyon nem érdekel, hogy a korszakkal, amiben élek, azzal ellentétes-e a viszonyom, vagy nem ellentétes. Én nekem az a dolgom, hogy mindent megértsek, ami nem jelenti azt, hogy mindent akceptáljak. De a feladat az, hogy mindent megértsek. Ez egy lehetetlen feladat.
To zależy od tego, co rozumiemy przez nowoczesność, bo tak naprawdę to nie jest postmodernistyczne bardziej. Tak jak w oświeceniu francuskim, gdzie trzema najważniejszymi ideami były między innymi wiedza, poznanie. Obecnie wiedza utraciła na wartości, natomiast niewiedza zyskuje coraz większe uznanie. Dla mnie nie jest to ważne, czy przystaję do swoich czasów. Bardziej jest dla mnie istotne, żebym wszystko zrozumiał. Nie jest to ważne i wręcz nie jest to możliwe, żebym wszystko zaakceptował, ale ważne jest wszystko zrozumieć.
Nem azért, mert olyan különleges vagyok, hanem azért, mert az a meggyőződésem, hogy tudás nélkül nem vagyunk el. Tehát a gondolkodásnak kell valamilyen anyag. Anyagának lenni, tehát ez az anyag viszont jelen van, tehát ezen lehet gondolkodni. Ezt meg lehet érteni, és meg lehet ismerni. Ha még nincs eszközöm a megismerésre, akkor teremtek magamnak eszközt a megismerésre. Maga ez a regény, ez a párhuzamos történetek nem más, mint eszközteremtés, közvetlen megismerésre és a közvetett megismerés különböző formáira.
Nie dlatego jest to ważne, bo ja, jakobym ja był jakąś specjalną albo szczególną osobą, natomiast jestem przekonany o tym, że bez wiedzy po prostu nas nie ma, nie istniejemy. Można się nad tym zastanawiać, można to zgłębiać. W każdym razie potrzebujemy zawsze jakiegoś narzędzia do zgłębiania. I to pisanie jest takim narzędziem do bezpośredniego i pośredniego poznania.
Ale pańska literatura jest wymagająca. Ja, kiedy czytałem Pamięć, czy teraz Historie równoległe, to nie tylko poznałem pański sposób myślenia o wielu sprawach, ale też nabyłem wiedzę, o której pan mówi. Tymczasem żyjemy w czasach kultu niewiedzy. Ludzie się wręcz chwalą tym, że czegoś nie wiedzą i nie chcą wiedzy zgłębiać, nie chcą się dowiadywać istotnych rzeczy na temat świata, w którym żyjemy. Dlaczego myśmy dożyli takich czasów, pana zdaniem, i kto jest za to odpowiedzialny?
Valamennyien felelünk érte, ő is, meg én is. Ez már megtörtént Európa történetében többször, hogy vannak a tudás felhalmozódásának nagy ugrásai, tehát lassan halmozódik, és akkor egy nagy ugrás következik. Nagyon érdekes, hogy amikor a nem tudás kultusza megteremtődött, akkor a legmagasabb szintű a tudás. Ennyit még az emberiség nem tudott kozmológiáról, nem tudott saját agyszerkezetéről, nem tudott a saját testéről, és nem tudott a világegyetemről, tehát arról, amiben él, és amit tönkretesz. Most az a felelősségünk, hogy a skandináv országokban és Hollandiában volt a legmagasabb szintű a 19. század végén népfőiskolák szintje, ahol értelmiségiek, amikor is értelmiségiek rájöttek, hogy azon az alacsony szinten, amelyen néptömegek élnek, nem lehet tovább élni. Egyre nagyobb a tudás és a nem tudás közötti olló. Tehát megpróbálták fiatal emberek, diákok egy népmozgalom keretében ezt az ollót összezárni. Most is valami ilyesmire van szükség, hogy azt az óriás tudásmennyiséget, ami az emberiség történetében felhalmozódott, azt valamennyire összefüggésbe hozzuk egymással a különböző tudományágakat, és ezt közkincsét tegyük. A mesterséges intelligenciának megvan ez a technikai lehetősége, valószínűleg nem ezzel fog élni, de mindenképpen megvan ez a lehetősége.
Wszyscy za to odpowiadamy, zarówno pan, jak i ja, bo w historii Europy były takie skoki, wielkie skoki nagromadzenia wiedzy, które też były powiązane z tym skokiem największym niewiedzy. W tym czasie, kiedy największa była niewiedza, równolegle była też najwyższy jakby ten pik
rozwoju nauki.
Tu chodzi o kosmologię, tu chodzi o to, jak wiele wiemy obecnie o budowie i działaniu mózgu, o tym, jaki jest świat, który niszczymy. Jest to nasza odpowiedzialność. W krajach skandynawskich i w Holandii pod koniec XIX wieku były na najwyższym poziomie te szkoły powszechne i wtedy stwierdzono, że jest wielki rozdźwięk między tym, co lud wie, a co jaką wiedzę potrzebuje. Dlatego do dzisiaj jest najważniejszym zadaniem, żeby tę ogromną ilość wiedzy z poszczególnych gałęzi czy dziedzin nauki powiązać ze sobą i upowszechnić, żeby one zostały udostępnione, przekazane do publicznego użytku. Na pewno dużą możliwością jest tutaj sztuczna inteligencja, ale nie wiem w jaki sposób.
Ale czy jest pan optymistą, że ludzie jednak się nawrócą i postawią na wiedzę?
Nem tudás mindenképpen kényelmesebb. Én is szeretem.
Niewiedza jest na pewno bardziej wygodna. Ja też ją bardzo lubię.
De optymizmus vagy a pessimizmus fogalma ellen kifejezetten tiltakozom. És ajánlom helyette, a két fogalom helyett a realizmus fogalmát. A pessimista és az optimista egy olyan ellentétpár, amelyik a modernitás büntető fogalmaként működik. Aki optimista, az jó ember, és aki pessimista, az rossz, gonosz ember, mert ez a holnapot nem látja. De ez nem így van, ez nem így van. Ez egy olyan fogalom, ami az európai nyelvekben közkincsé vált, de teljes tévedés mind a kettő. Én realista vagyok.
Ja bym tutaj może zamiast tego pojęcia optymizmu i pesymizmu zaproponował raczej pojęcie realizmu, ponieważ optymizm i pesymizm w czasach współczesnych są takimi pojęciami, które służą karaniu. Optymista jest dobrym człowiekiem, pesymista jest złym człowiekiem, ponieważ w ogóle nie widzi przyszłości. Ja określam się jako realista.
Wracając jeszcze do historii równoległych Niemego Imperium, pierwszego tomu tego pańskiego wielkiego przedsięwzięcia literackiego, powiem słuchaczkom i słuchaczom, że to się zaczyna w roku 1989 w Berlinie. Pisze pan w pierwszym zdaniu o murze, on runął, pojawia się nowa Europa, nowy świat, a w pewnym parku przed Bożym Narodzeniem ktoś, kto biegnie, znajduje zwłoki mężczyzny, około 50-letniego, zadbanego, elegancko ubranego. Tak pan pisze. Potem pojawiają się policjanci, pojawia się detektyw i zaczynają się te historie toczyć, no właśnie, równolegle. I są ich dziesiątki, o ile nie setki. I każdej z tych historii pan poświęca tutaj uwagę, osobno. Słuchając tego, o czym pan mówił, o tym, że na pańskie, moje, naszej pani tłumaczki życie wpływ mają też ci, którzy żyją równolegle do nas. Te życia wcale nie muszą się przecinać. Chciałbym pana zapytać o to, jak pan patrzy na kwestię przypadku. Czy pan wierzy w przypadek?
Igen, az egész mögött, amiről most beszéltünk, alapvető filozófiai vagy filozófia történeti kérdések állnak. Azt mondanám, hogy ez nem hit kérdése, tehát nem az, hogy én hiszek vagy nem hiszek, hanem egy nagyon nehezen eldönthető filozófiai kérdés, amivel a párhuzamos történetek írása közben mindvégig foglalkoztam, hogy a világ természete vajon determinisztikus-e, és ha determinisztikus, tehát minden összefügg mindennel, és minden előre meg van határozva, akár genetikusan, akár történetileg, akkor mi az ember szerepe, akkor mi a személyiség szerepe, akkor nagyon kis hely marad neki. De maga a regény arra a végkövetkeztetésre jut, hogy minden nem függ össze mindennel, de sok dolog összefügg. És sok dologban egyértelműen látjuk az összefüggést. Más dolgokban nem látjuk az összefüggést. Vagy azért, mert buták vagyunk, vagy azért, mert nem vagyunk képesek látni, mert egyidejűleg minden dolog nem átlátható. De jobb lenne, hogyha fordítanám, mert nagyon hosszú lesz.
Za tym wszystkim stoją filozoficzne albo kwestie z historii filozofii. To nie jest kwestia wiary, nie jest to pytanie, czy wierzę, czy też nie wierzę. To są bardzo trudne do rozstrzygnięcia kwestie filozoficzne, które są poruszane właśnie w tych historiach równoległych. Kwestią jest tutaj, czy historia świata jest deterministyczna. Czy wszystko jest już, jeśli jest deterministyczne, to czy wszystko jest już z góry ustalone? To jaka jest rola osoby w tej całości? Tutaj też jest widoczne, że nie wszystko ze wszystkim jest powiązane, ale jest bardzo wiele powiązań. W wielu miejscach też nie widzimy tych powiązań. Niekoniecznie dlatego, że jesteśmy głupi po prostu, ale one nie są dla nas jeszcze jasne.
A kiedy staną się jasne?
Vagy soha. Vagy azt, hogy mikor, azt nem tudjuk megmondani előre ezt a pillanatot.
Albo nigdy, albo nie jesteśmy po prostu w stanie określić tego momentu, w którym się staną jasne.
Ahogy a kozmológusok is, de a mélytengeri kutatók is úgy ítélik meg, hogy ők a világ anyagi természetének mindössze 3-4% ismerik. A mélytengeri állatok felteszik, hogy 3-4% már ismerik, és alapvető dolgokat nem tudnak, és mégis alapvető dolgokban kell döntenünk. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, kétségtelen.
Na pewno jest to bardzo trudne pytanie, bo choćby badacze kosmologii, czy też ci badacze, którzy zajmują się badaniem dna oceanów, oni posiedli wiedzę, poznali maksymalnie 3-4% tego, co tam żyje, co tam się znajduje, co tam jest, a mimo to muszą podejmować bardzo ważne decyzje. Na podstawie tej wiedzy, która jest tak naprawdę szczątkowa.
To mnie intryguje. Czy pan się w czasie pracy nad historiami równoległymi nie pogubił w tym wszystkim? Dostaliśmy pierwszy tom, nieco ponad 400 stron, razem blisko 2000 stron. Niesamowita liczba historii przez pana równolegle prowadzonych. Czy pan miał mapę tej powieści? Czy pański mózg jest tak pojemny, że pan się nie zgubił w tych zaułkach historii przez pana snutych? Jak panu się udało to wszystko opanować? Stworzyć tylu bohaterów, tyle bohaterek, opowiedzieć ich historię równolegle albo nie? No to budzi mój podziw, ale i też jakiś rodzaj przerażenia. Może pan jest literackim nadczłowiekiem, który potrafi więcej niż inni.
Szerintem nem fantastikus, semmi fantastikus nincs benne. Agyfiziológusok tudják, hogy a személyek, az egyes személyek az agyuk kapacitásának csak egy nagyon kicsi részét használják föl. Tehát az agy kapacitása a munkával növelhető. Én ezt nagyon kitágítottam, tehát nagyon növeltem, de hát biztos a nagyon növelés is csak 2 centi volt, vagy 3 centi volt. Tehát mire befejeztem a könyvet, addigra nagyon tele volt a kaptár, addig nagyon tele volt a komputerem, az agyam komputere. De hát ahogy a komputer képes a kapcsolatokra, és én képes vagyok ezeket a kapcsolatokat építeni, ugyanúgy az én agyam is, hát az, a komputer az az agynak egy tükörképe. Így keletkezett tükörképként. Úgyhogy ez nem egy különös képesség, hanem csak a képességek használata. De természetesen volt térképem, voltak iszonyatos mennyiségű jegyzetem, voltak ábráim, hogy mi tartozik össze mivel, és mi nem tartozik össze mivel. Úgyhogy nagyon sok papír maradt fönn, és a szereplőkről sokkal többet kellett tudnom, ahogy azt a Stanislavski a színészektől követelte. Sokkal többet kellett tudnom, mint amit leírtam. Tehát annyi, amennyi le van írva, az nagyon kevés. Hiszen az csak utalás valamire. Ennél sokkal többet kellett tudnom. De hát az agy az képes ilyesmire.
Nie ma w tym nic fantastycznego, nadzwyczajnego. Fizjologowie mózgu opisali to, że każda z osób wykorzystuje tylko część pojemności swojego, czy możliwości swojego mózgu, a poprzez pracę można zwiększyć pojemność swojego mózgu. I ja pracując ją powiększyłem, ale myślę, że to maksymalnie o 2-3 centymetry mi się udało. Zanim zakończyłem książkę, oczywiście moje twarde dyski się zapełniły, bo mózg działa tak jak komputer. Komputer jest odbiciem lustrzanym, stworzony został jako odbicie lustrzane mózgu. Tam działają powiązania, tak samo jak w naszym mózgu. Oczywiście stworzyłem mapy, miałem swoje notatki, miałem ryciny, które obrazowały, co z czym jest powiązane. Bardzo wiele papierów zostało po tej pracy i musiałem wiedzieć dużo, dużo więcej o tych postaciach, które przedstawiłem, ponad to, co napisałem, co opisałem. Tak jak było w przypadku Stanisławskiego, który wymagał dużo, dużo więcej od swoich aktorów. To, co opisałem, to jest tylko cząstka.
Czyli w teatrze była metoda Stanisławskiego, a w literaturze jest metoda Nadosa, tak?
Znam to, ale Stanisławski Mozart jest bardzo szívesen használom.
Tego nie wiem, natomiast do metody Stanisławskiego bardzo chętnie sięgam.
És mindenképpen szükséges a térlátás. Tehát a betű az nagyon kevés, hanem az irodalom térlátása és az idők látása, ez nagyon fontos.
Tak naprawdę jest potrzebne postrzeganie przestrzenne. Same litery, same literalne widzenie to zbyt mało. W literaturze jest potrzebna ta przestrzeń i postrzeganie czasu.
A nyelvet, mint egy a saját anyanyelvet képessé tenni erre a térlátásra és időlátásra.
I swój własny język, język ojczysty, uczynić zdolnym do postrzegania przestrzeni i postrzegania czasu.
Ami megint nem egy nagy kunsztük, hiszen a nyelv mindig többet tud, mint egy személy.
Nie jest to oczywiście zbyt wielkim wyczynem, bo język zawsze potrafi więcej niż osoba.
To na koniec naszego spotkania klamrę chciałbym zrobić. W 1956 roku, kiedy było powstanie na Węgrzech, to było 70 lat temu, w Polsce, znam to z opowieści członków mojej rodziny, pomagano, organizowano zbiórki dla Węgrów, wysyłano krew. Pan pisze o 56 roku w swojej twórczości, to jest ważny moment, ale bardzo tragiczny. 70 lat później na Węgrzech znowu doszło do przełomu, ale na ulicach zapanowała radość. Myślę, że wiele osób na całym świecie z zazdrością patrzyło na tańczących ze szczęścia, wiwatujących po ogłoszeniu pierwszych wyników wyborów Węgrów. Czy pana zdaniem rok 2026 zapisze się już na zawsze w historii narodu węgierskiego jako ten moment powrotu do Europy i obalenia czegoś, co można by nazwać nieliberalną demokracją czy systemem autokratycznym?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy antiliberális, nem illiberális, hanem antiliberális. Az illiberális az olyan, mint egy fügefa levél, az antik szoborokra rááll aggatott fügefa levél, ez egy antiliberális rendszer volt, sőt, hát a liberális az egy szitok szava volt, az 16 éve egy szitok szó. Én 56-ban az utcán voltam, rajztáblámmal, egy kész műszaki rajzommal, amit hosszú hetekig rajzoltam, és a nagy vonalzómmal, ami a táblához volt erősítve, és a rajzhoz. És ezt elvesztettem a parlament előtt a Kossuth téren, valamiért letehettem, és ez ott maradt. De hát azóta is a szabadság az egy számomra egy biológiai fogalom. Mint ahogy az egyenlőség is egy biológiai fogalom, és mint ahogy a testvériség is egy biológiai fogalom.
Spokojnie możemy mówić o tym, że to był system antyliberalny, nie illiberalny, bo ten illiberalizm to jest taki listek figowy, jak zawieszany na pomnikach antycznych, listek figowy zakrywający coś wstydliwego. Był też wykorzystywany jako do oczerniania. W 1956 roku ja byłem na ulicy. Ja wtedy szedłem po ulicy, mając pod pachą teczkę, tablicę z rysunkiem i przytwierdzoną wielką linijką z rysunkiem technicznym. I gdzieś ten rysunek, na którym pracowałem kilka tygodni, zaginął. Prawdopodobnie gdzieś go odłożyłem w okolicach parlamentu na placu Kossutha. I od tego czasu dla mnie wolność to jest pojęcie biologiczne. Tak samo jak równość jest też pojęciem biologicznym i braterstwo jest też pojęciem biologicznym.
Bardzo intrygująca odpowiedź na ostatnie pytanie w tym wydaniu wszystkich książek świata, które nadawaliśmy z Kołobrzegu, z festiwalu Transport Literacki. 31. edycja za nami. Aleksandra Bata-Bocian tłumaczyła nasze spotkanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A Państwa i moim gościem był wielki węgierski pisarz Péter Nádas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Adam Iwaszkiewicz z Radia Koszalin i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc.
Wszystkie książki świata. To był podcast Polskiego Radia.